Pojawia się bardzo dużo pomysłów na dowcipy, łącznie z cytatami muzycznymi, tak jak w tym przypadku. Nie wszystko później akceptujemy, bo niektóre są jakby za ostre nieco, ale są takie, które się pojawiają na koncertach i zazwyczaj bardzo cieszą publiczność. Cytaty muzyczne zauważyliśmy, że mega cieszą publiczność, cieszą nas, więc wszyscy są zadowoleni.
Misja muzyka. W kolejnym wydaniu podcastu będziemy słuchali wywiadu, który przywiozłem z 49. Ogólnopolskiego Studenckiego Przeglądu Piosenki Turystycznej JAPA 2024. W ogóle z tego całego przeglądu przywiozłem około 6 wywiadów. Zobaczymy, ile uda mi się zmontować. Na pewno w tym wydaniu pierwszy wywiad, czyli grupa Chwila Nieuwagi. Jak poczytacie o nich w internecie, no to już nie jest taki młodzieniaszkowy zespół, tylko naprawdę doświadczony, według mnie. Słuchając ich kompozycji, słuchając ich muzyki, też w ogóle wokalu Martyny, wiedziałem, że nie mam do czynienia z naturszczykami, tylko z ludźmi, którzy z niejednej sceny skakali, można by tak powiedzieć. W tym wywiadzie najważniejsze dla mnie było dowiedzenie się, jak to jest otwierać Japę, ponieważ Japa przez długi, długi czas była otwierana przez Jurka Bożyka, który niestety zmarł w 2019 roku. Więcej o Japie i o moich wspomnieniach z tego przeglądu możecie poczytać na moim Substacku. Wszelkie potrzebne linki znajdziecie w opisie odcinka. I w momencie, kiedy Jurka zabrakło, a on też dla kontekstu, Jurek Bożyk wykonywał hymny Japy, który nazywa się Studenckie Lato, i po jego śmierci co roku są zapraszane zespoły, które tą Japę otwierają, no i między innymi grają właśnie ten utwór Studenckie Lato. I ja słuchałem prób dźwiękowych Chwili Nieuwagi przed tym, zanim Japa się rozpoczęła, i byłem pod wielkim wrażeniem tego, jak podeszli do tej kompozycji i co z nią zrobili. Patrząc po reakcjach publiczności, to ta interpretacja Studenckiego Lata była bardzo trafna. W opisie odcinka umieszczę link do transmisji na YouTubie Japy. Tam będziecie mogli sami ocenić, jak Chwila Nieuwagi sobie poradziła z tym zadaniem. Bardzo przyjemna rozmowa, bardzo sympatyczni ludzie. No ja mam nadzieję, że za rok też się z Chwilą Nieuwagi spotkam. Zapraszam do słuchania wywiadu.
Martyna Czech, witam serdecznie.
Andrzej Czech, witam.
A my jesteśmy na Japie. Jesteśmy po waszym koncercie otwierającym Ogólnopolski Studencki Przegląd Piosenki Turystycznej Japa 2024. Otwieraliście Japę, czyli zagraliście hymn Japy, czyli Studenckie Lato. Co dla was oznacza otwieranie przeglądu?
Jest to wielkie wyróżnienie, bo to znaczy, że wiąże się nas z tym festiwalem, a on jest dla nas bardzo ważny, bo jak tak sobie przebiegamy przez historię naszego zespołu, to chyba wspólnie z Andrzejem ustaliliśmy już dawno temu, że Japa jest chyba jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym festiwalem, który nas pchnął w ogóle na drogę muzyczną. I cieszymy się, że jesteśmy tutaj właśnie dostrzeżeni i że to nam przypadło to zaszczytne zadanie.
No jest też taka drobna presja, nie? No bo to jest pierwszy koncert, trochę ustawia festiwal, jeśli się go zepsuje, jeśli się zagra dobrze, to dalej jest poprzeczka przed następnymi wykonawcami, ale jest takie ryzyko, że gdyby coś nie zadziałało, no to jest jednak ta część oficjalna, trzeba ją złamać i teraz zrobić już część rozrywkową. No więc jest taka drobna presja, no i właśnie zmierzenie się z utworem, który bardzo cenimy, bo w ogóle Jurka Bożyka żeśmy słuchali całe lata i to nie tylko na Japie, również w Krakowie, w Awarii. I w związku z tym też bardzo chcieliśmy do tego podejść troszkę dodać tam siebie, no więc cieszyliśmy się z tym, że mogliśmy to zagrać i mogliśmy otworzyć ten festiwal.
Co sądzicie o tym, jak przyjęła was publiczność?
Wydaje mi się, że chyba się rozkręcają. Oczywiście początek zawsze jest po przemówieniach, jest taki stonowany, ale już aplauz po naszym występie był spory, więc myślę, że sytuacja jest bardzo rozwojowa. Jesteśmy zadowoleni.
Myślę, że to Studenckie Lato też ma taki potencjał, że ono ich wszystkich jednak rozkręca, każdy zna tą melodię i oczywiście pewnie częściowo byli zdziwieni, że troszkę inaczej zagraliśmy to niż to było wcześniej grane, ale ze strony sceny było słychać tak, że się to podobało publiczności. Ja inaczej się nie dowiem, ale brawa były.
Pierwszy raz spotkałem się z taką interpretacją,
interpretacją i naprawdę no bujało, powiem wam szczerze, jeszcze takiej interpretacji nie słyszałem. No i oczywiście później na koniec ten taki żart 40-latka, no ja uwielbiam, kiedy artysta wychodzi, gra i nagle zaskakuje czymś nieoczywistym. W momencie, kiedy przygotowywaliście się, to już gdzieś ten żart się rodził, czy on tak wyszedł w trakcie jakiejś próby?
Tak, odbyliśmy jedną próbę dokładnie, przygotowując się do tego festiwalu i głównie była poświęcona właśnie opracowaniu tego utworu, żeby to zrobić należycie, z uwzględnieniem tego wspaniałego utworu i najważniejsze dla nas było to, żeby nie zabić duszy tej piosenki, jej jakby głównych założeń. Natomiast żarty pojawiają się u nas bardzo spontanicznie i tak było z tym 40-latkiem. No my też dobijamy już do tej 40-tki powolutku, nie wszyscy w zespole.
Jak wiele z tych młodych twarzy na Japie, więc tak. Stąd był też ten...
Poza tym Japa też już jest 40-latkiem i to z hakiem sporym, więc pomyśleliśmy, że to będzie taki fajny przytyczek i takie przymknięte oczko.
I to w ogóle trochę pokazuje, bo my tak zazwyczaj pracujemy, że na próbach mamy bardzo, jest bardzo twórczo, bo jest bardzo swobodnie i pojawia się bardzo dużo pomysłów na dowcipy, łącznie z cytatami muzycznymi, tak jak w tym przypadku. Nie wszystko później akceptujemy, bo niektóre są jakby za ostre nieco, ale są takie, które się pojawiają na koncertach i zazwyczaj bardzo cieszą publiczność. Cytaty muzyczne zauważyliśmy, że mega cieszą publiczność, cieszą nas, więc wszyscy są zadowoleni.
Zdarza się czasem tak, że w trakcie koncertu ja jestem bardzo zaskoczona tym, co zespół na przykład zaczyna grać, bo właśnie na to wpadli. Ja widzę porozumienie między na przykład kontrabasistą i pianistą. Widzę te ogniki w oczach i wiem, że zaraz się coś wydarzy i potem już nie mam nad tym żadnej kontroli. To bywa na naszych koncertach.
Ale to chyba o to chodzi, że grając to jest po prostu rodzaj pewnej zabawy, tak? To bo jeśli wychodzimy i jesteśmy bardzo poważni albo spięci i musimy zagrać koncert, to w ogóle raz, że publiczność nie odda energii, wy nie dacie swojej energii i to nie będzie występ taki, jaki byście chcieli, żeby był. Bo chyba w takim graniu, czy profesjonalnym, czy półprofesjonalnym, czy po prostu graniu w domu, najważniejsze jest to, żeby się dobrze bawić.
Oczywiście są koncerty, które są reżyserowane od A do Z. Takie też grywamy, bo w różnych projektach też występujemy i sami tworzymy różne projekty, ale koncerty z naszą autorską muzyką, zwłaszcza na takim festiwalu jak Japa, gdzie autentyczność jest jakby ponad wszelką wątpliwość najważniejsza i publiczność jest cholernie czujna na Japie. Oni to wyczuwają. Jeżeli ktoś zaplanuje jakiś dowcip i zrobi to nieumiejętnie albo będzie się silił na poufalenie z publicznością, oni są bardzo czujną publicznością. No wiemy, że trzeba po prostu się bawić i tak się staramy. Nas to bawi i myślę, że tam tą energię się odzyskuje i to tak wraca jak piłeczka albo jak samolocik na Japie.
No, też mamy coś takiego w ogóle w zespole, że miewamy często rozmowy o tym, jak grać no 10 lat niektóre utwory, prawda? Bo tak jest. Więc jedynym patentem na to, żeby je grać i żeby się tym nie nudzić, to jest wprowadzanie pewnych modyfikacji, a przede wszystkim bawienie się tym na scenie. Czasami nas to zaskakuje, czasami coś się pojawia lub jakaś dziwna aranżacja się wkrada, czasami nie do końca zaplanowana, ale dzięki temu możemy wyjść na scenę i zejść z niej zadowoleni i myślę, że to się udziela. Tak jak Martyna mówi, są projekty, które są takie wyreżyserowane od A do Z i takie koncerty też cieszą się wielkim powodzeniem, światła działają i wszystko. Natomiast ja siedząc jako widz na takich koncertach ubolewam nad tym, że nie widzę człowieka po drugiej stronie, tylko pięknie odegraną jakąś sztukę, ale człowieka mi zabrakło. Staram się, żeby chwila nieuwagi akurat właśnie ten element miała w sobie bardzo rozbudowany. To jest bardzo żywe, ludzkie i prawdziwe i tego się trzymamy.
Oczywiście częścią składową koncertu są też błędy, które też wymagają czujności na scenie, przytomnego umysłu i tego, żeby to fajnie ograć, ale szczerze mówiąc, jak gra się no, ponad 10 lat już w tym składzie niezmienionym, to my się już znamy jak łyse konie, jak któryś się potknie gdzieś, bo nie wiem, ma gorszy dzień albo nie spał, bo dzieci były chore w nocy, to po prostu reszta się tylko szeroko uśmiecha i nadrabiamy to tak, że nikt się nie orientuje.
Ja nic nie usłyszałem na dzisiejszym występie.
Było
wszystko było od A do Z, tak jak według mnie powinno być. Wyczytałem na waszej stronie i sobie tutaj na kartce zapisałem, że w 2008 roku mieliście debiut jako Chwila Nieuwagi. Jesteśmy teraz w roku 2024, po różnych zawieruchach, po różnych wydarzeniach, czy to na świecie, czy w Polsce. Jak oceniacie ten okres jako Chwila Nieuwagi w waszym zespole?
2008 rok to był debiut w ogóle konkursowy nasz. Pojechaliśmy w góry, bo uwielbiamy chodzić po górach, ja i Andrzej. A lubimy też muzykować, więc napisaliśmy piosenkę i postanowiliśmy wziąć udział w konkursie na Bieszczadzkich Aniołach. Wystartowaliśmy w tym konkursie, była to wielka presja. No nie byliśmy przyzwyczajeni w ogóle do żadnych występów estradowych, nawet takich kameralnych, a kiedy okazało się, że zdobyliśmy tam brązowe skrzydło i w ogóle musieliśmy wystąpić przed kilkutysięczną publicznością Bieszczadzkich Aniołów, no to było wstrząsające dla nas przeżycie, ale takie pozytywnie wstrząsające, które nam dało kopniaka i zaczęliśmy odwiedzać, w ogóle śledzić różne festiwale. Dowiedzieliśmy się o ich istnieniu, a okazało się, że jest ich naprawdę bardzo wiele. I zrobiliśmy sobie jedno założenie, że na każdy konkurs, na który pojedziemy, napiszemy nowy utwór i nie będziemy dwa razy startować z tym samym utworem. Gdzieś tam się któryś może powtórzyć, ale zawsze przynajmniej jeden musi być nowy. No i tak się złożyło, że z tych konkursowych piosenek złożyła się nasza pierwsza płyta. Każda z piosenek na tej płycie zdobyła pierwsze miejsce na jakimś festiwalu. Pojawili się chłopcy z zespołu, ponieważ uznaliśmy, że nagranie płyty w duecie gitara-wokal mogłoby być troszkę nudne. Kiedy dołączył zespół, zaczęły się regularne koncerty, zaczęły się nowe projekty muzyczne, nowe płyty. Myślę, że ta chwila nieuwagi, która w 2008 roku wystąpiła, jest zarówno bliska tej dzisiejszej, ale też bardzo odległa, bo jednak i my dojrzaliśmy mocno do pewnych rzeczy. Ja rozwinęłam się też wokalnie, bo nie jestem w ogóle szkolona w żadnym zakresie muzycznie. Sama jakby badałam możliwości swojego głosu i w trakcie koncertów po prostu się poszerzały te możliwości. Ponadto chłopcy z zespołu wnoszą też swoje inspiracje muzyczne, swoje zainteresowania. Każdy czymś innym się pasjonuje i ta mieszanka muzyczna chwili nieuwagi zmierza w takich bardzo różnych kierunkach czasami, dlatego ukuliśmy nawet takie sformułowanie, które określa to, co muzycznie robimy i nazwaliśmy to miszungiem, bo nie jest to ani ściśle piosenka poetycka, ani muzyka jazzowa, chociaż te smaczki jazzowe są wyczuwalne. Jest bardzo dużo folku, ale nie da się powiedzieć jednoznacznie, co to jest.
W ogóle spoglądając na taki długi okres jak 16 lat, to wiadomo, każdy z nas się zmienił życiowo. Więc jak człowiek sobie zerknie, co się zmieniło i gdzie my byliśmy w 2008, to sobie właśnie przypominam, że występowaliśmy tam w sandałach i krótkich spodenkach na tej scenie z tą gitarą. Spaliśmy przed tym występem w aucie, bo z tyłu w bagażniku, bo nie było pieniędzy chyba na nocleg. Od tego czasu mamy zespół i trochę to jest tak, że my na start w ogóle nie planowaliśmy, żeby z tego żyć, żeby tak funkcjonować. No a w międzyczasie zaczęliśmy funkcjonować jak profesjonalny zespół, nagraliśmy sporo tych płyt, funkcjonujemy w jednym zespole, w związku z czym to jest tak, że inspirujemy się nawzajem, przyjaźnimy, wkurzamy absolutnie, denerwujemy, kłócimy i jedziemy znowu tym busem i znowu coś komponujemy i znowu robimy nowe rzeczy. I to jest tak, że my tak pulsujemy, to jest takie życie wspólne w grupie i ono jest bardzo ciekawe w sumie, bardzo rozwijające w związku z tym. No i my też jesteśmy zupełnie innymi ludźmi, po prostu gdybyśmy sobie spojrzeli na te dzieciaki, które zakładały ten zespół, no to naprawdę one niewiele o świecie wiedziały. W tym czasie zbudowaliśmy dom, my też porodziły nam się dzieci, więc my jesteśmy w zupełnie innym miejscu życiowym. Inaczej patrzymy na świat, więc nasze teksty są też troszkę inne. Innymi wierszami się inspirujemy lub inne piszemy. Rzeczy, które kiedyś robiliśmy, czasami wydają nam się lekko infantylne, nawet dziś. A z drugiej strony wtedy trzeźwiejemy i tak się musimy klepnąć, że hola, hola, to jest jakby, właśnie nie, tam jest pewna piękna naiwność po prostu w tym wszystkim i żeby też się jednak tak nie mordować tą powagą i tą swoją pseudostarością, więc jesteśmy, ten okres tych kilkunastu lat jest mega ciekawy i go słychać, zupełnie jak człowiek posłucha naszej pierwszej płyty i posłucha naszej ostatniej płyty, to dobrze, usłyszy może, że jest to ten sam zespół, ale będzie wiedział, jak wiele lat upłynęło na pewno, jeśli chodzi o brzmienia, tematykę, sposób grania, sposób nagrania. No wszystko to, co po prostu słychać na płycie.
Gdybyście spotkali siebie przed tych 16 lat, co byście powiedzieli sobie?
Naucz się programować.
Rzuć muzykę, koduj. Daj sobie spokój z muzyką.
Nie wiem, ja chyba powiedziałabym sobie, że powinnam w siebie bardziej wierzyć. Bo bardzo dużo czasu zajęło mi uwierzenie, że ludzie chcą słuchać mojego śpiewu. Ja bardzo późno zaczęłam śpiewać, dopiero na studiach gdzieś tam się odważyłam publicznie występować. Może gdybym wcześniej się jakoś tak przekonała do tego, jakoś odważniej weszlibyśmy w ten pełny rozwój chwili nieuwagi, ale w sumie ta taka powolna dróżka była bardzo przyjemną drogą, bo też zwiedziliśmy mnóstwo naszego pięknego kraju, pięknych zakątków. Muzyka nam bardzo wiele dała, naprawdę. Tyle, ile myśmy zwiedzili naszego pięknego kraju i poznali wspaniałych ludzi, miejsc, właśnie tych festiwali, tych środowisk, z którymi one są ściśle związane. To jest doświadczenie, którego bym na pewno nie chciała stracić, ale może byłoby fajnie, gdybym była odważniejsza.
Ja myślę, że jedyne, co trzeba by było mówić takim młodziakom, bo wszystkie mądrości życiowe, które człowiek ma po kilkunastu latach, są i tak tyle warte, że za kilkanaście lat będę mówił, jak teraz jesteśmy głupi, nie? Więc jakby to nie ma sensu. Ale coś, z czym jest problem w Polsce, to znaczy warto byłoby powiedzieć tym młodym ludziom, jak poprowadzić swoją karierę, dlatego że myśmy tego nie planowali. Wszystkiego, prawie wszystkiego, uczyliśmy się swoimi ścieżkami, tam krocząc, parząc się tam lub siam. Mieliśmy oczywiście dobre duchy i takich ludzi, no, zawsze warto wspomnieć Marka Sławackiego, który nam bardzo pomógł, perkusista z Karantuchili, ale ogólnie rzecz biorąc bardzo wiele rzeczy uczyliśmy się sami. I gdybyśmy tą wiedzę, jeżeli chodzi o funkcjonowanie rynku, nagrywanie płyt, promocji, robienie tras koncertowych, wszystkich tych rzeczy, które dziś wiemy, to gdybyśmy to wiedzieli w 2008 roku, no byłoby nam po prostu kosmicznie łatwiej, bo bardzo dużo energii, życia trzeba na to po prostu spożytkować, żeby zbudować skład, żeby móc regularnie grać. Trzeba mieć też bardzo twardą skórę, bo trzeba bardzo dużo krytyki przyjąć, przeżyć takich dużo rozczarowań też. Ale to wszystko, oczywiście mówimy o negatywnym, bo to wszystko jest przeplatane w większości akurat sukcesami, aplauzem i wszystkimi rzeczami, które powodują, że to jest piękna sprawa granie. Ale gdybym miał coś powiedzieć temu młodszemu czegoś, to bym powiedział mu te rzeczy, bo byłoby łatwiej po prostu. Ale nic bym nie odbierał z tej naiwności.
Ja się tak zastanawiam, bo mówisz, że gdybyście wiedzieli to w 2008, to co teraz wiecie. Pytanie moje jest takie, czy ta wiedza, no bo jesteśmy dzisiaj, mamy TikToka, mamy Instagram, jakby ten marketing jest teraz nieodzownym elementem kariery. Nie można sobie grać, występować na różnych festiwalach bez takiego aktywnego marketingu. Trzeba się pojawiać na TikToku najlepiej, na YouTubie, prowadzić Instagram, jeszcze najlepiej regularnie tą muzykę na różne streamingi dostarczać. Więc ja się zastanawiam, czy ta wiedza, którą byście teraz wiedzieli, to czy ona w dalszym ciągu by miała zastosowanie w tym 2008 roku, kiedy jeszcze nie było właśnie tak TikToka i tego szaleństwa wokół marketingu. Może byście bardziej zainwestowali właśnie w ten marketing, który na tamte czasy był bardziej dostępny.
Tak, wtedy wierzyliśmy naprawdę, że jak się wrzuci dobry kawałek na YouTube'a, to naprawdę ludzie go wyłapują i na drugi dzień jest się właściwie gwiazdą już w tym kraju, czy nawet poza granicami kraju.
Tak, ale masz rację, jeżeli chodzi o to, jaka jest pogoń za marketingiem, jak szybko on ucieka, czyli człowiek ledwo opanuje jedne medium, a drugie już gdzieś tam jest. No my nie jesteśmy TikTokowi przykładowo, tak? To już jest pewien problem, czyli gdzieś ucieka nam bardzo młoda publiczność przez to prawdopodobnie. Choć po prostu też jest tak, że prawdopodobnie nie da się grać dla wszystkich, tak? No nie trzeba być zupą pomidorową, no po prostu. Jest też coś takiego, co ta wiedza mogłaby dać, to znaczy wtedy, kiedy był 2008 rok, faktycznie najważniejszą reklamą koncertu był plakat. Poważnie, to o takich czasach mówimy, a wydaje się nie tak dawno. Tylko chodzi o to, że wtedy, kiedy wchodził Facebook, to wiele grup uczyło się o tym, na przykład jak istotnym medium są media społecznościowe i my też należeliśmy do tych, którzy orientowali się po czasie, kurczę, to jest ważne, to trzeba prowadzić, bez tego się nie da funkcjonować. Człowiek się uczy zawsze po czasie, tak? Ktoś, kto to wykorzystywał, wiedział, co z tym robić, był bardzo aktywny internetowo, to był po prostu zawsze o krok do przodu, no więc na tym to polega, że pytanie jest na dzień dzisiejszy, gdzie jest ten kolejny krok, którego my nie znamy, może ktoś już zna, może nie TikTok, każde pokolenie podobno musi mieć swoje social media, ponieważ jeśli dostrzeże na social mediach swoich starych, w cudzysłowie tutaj to mówię, to już tam nie chcę być, dlatego Facebook jest dla starych, WhatsApp jest dla starych, TikTok jest dla młodych, ale młodzi za 10 lat się zestarzeją, będzie coś nowego, trzeba być czujnym.
Jakie 10 lat? Chcę się zapytać, co za 2 lata będzie.
Właśnie. Ja się też zastanawiam, czy waszym targetem, czyli waszym takim docelowym słuchaczem są właśnie osoby w wieku 12, 15, 16 lat. Tak?
YouTube informuje nas, ponieważ YouTube bardzo dobre statystyki prowadzi czegoś takiego, więc wiemy już stamtąd, że prawdopodobnie faktycznie nie. Nasi słuchacze mają między 25 a 65 lat, co również nie mówi nic, tak? Bo to jest połowa świata. ale mówi tyle, że młodsi tego nie słuchają i chyba nie ma sensu się naginać, w sensie jakby no, bardzo chciałbym, żeby oni też to doceniali, ale albo oni muszą dorosnąć, albo to po prostu nigdy nie będzie dla nas, w sensie my się po prostu może w tej kwestii nie porozumiewamy, ale wydaje mi się, że też widzimy to na koncertach, że młodzi jak są już na tym koncercie, to są zachwyceni, czyli oni to łapią, tylko jakby może forma jest nie taka, może oni potrzebują jakoś, a może to jest za mało rapowe, może za mało rytmiczne, nie wiem, trudno powiedzieć, ale YouTube mówi faktycznie tak, powyżej 25 lat.
Natomiast ciekawostką może być to, że w okresie pandemii dostaliśmy bardzo ciekawe zlecenie na skomponowanie koncertu dla dzieci. I takich dzieci no, w wieku szkolnym, przedszkolnym. To miał być koncert online'owy, ja jeszcze wcześniej prowadziłam takie warsztaty muzyczne z moją córeczką, które przedstawiałyśmy i ten koncert powstał. Powiem szczerze, że zagraliśmy go od tamtej pory kilka razy i uwielbiam ten repertuar. Na ten repertuar złożyły się różne utwory, zarówno takie, których my słuchaliśmy w naszym dzieciństwie, jak Mydło wszystko umyje, czy piosenka o pieczeniu ciasta. Więc takie utwory, które nam są bliskie, ale zaaranżowane przez nas tak dosyć fajnie, współcześnie. Ale napisaliśmy parę też autorskich piosenek dla dzieci, bo takie utwory mamy w swoim repertuarze rodzinnym, napisane dla naszych własnych dzieci. Nigdy ich nie prezentowaliśmy, a tutaj była idealna okazja, żeby to zrobić. I powiem szczerze, że te koncerty spotykały się naprawdę z fenomenalnym odbiorem. Ja mam wielką nadzieję, że to nie jest ostatnia okazja w okresie pandemii, żeby takie koncerty grywać. Czasami na Dniach Dziecka grywamy takie koncerty i bardzo mnie to cieszy.
A jeszcze dołożę jedną anegdotę, bo zaburzenie właśnie tego, co mówi YouTube, może być jeszcze w drugiej anegdocie. To znaczy, kiedyś byliśmy poproszeni przez szkołę naszej córeczki, żebyśmy zagrali tam występ taki, opowiedzieli folkowo, muzycznie o Śląsku, co zrobiliśmy, a grupa docelowa była od 6 lat do końca szkoły podstawowej, czyli 15, tak około. Więc tam mamy tą grupę, która powinna już być bardzo niezainteresowana, powiedzmy te 12+. I to była pełna sala gimnastyczna dzieciaków i zagraliśmy im nasze w duecie, zagraliśmy utwory i jak żeśmy kończyli grać ten mały występ, to ci młodzi ludzie byli po prostu tym zachwyceni, normalnie pokonani. To było niewiarygodne przeżycie, że to tak zadziałało.
Ja zapytałam tą młodą publiczność, dlaczego sądzą, że my się tym w ogóle zajmujemy i ktoś tak spontanicznie, chłopak, nie wiem czy to była 7., 8. klasa, krzyknął na cały głos, bo jesteście rewelacyjni! I to była świetna recenzja. A potem dostaliśmy jeszcze zaproszenie na dyskotekę.
Były wolne tańce. To jest taki trochę taki kazus Cezika, który początkowo grał taką dorosłą muzykę, potem urodziło mu się dziecko i nagle zaczął właśnie grywać koncerty dla dzieci z dziecięcą muzyką, ze swoimi kompozycjami. I one po prostu są wyprzedawane na pniu. Wiem, bo mam newsletter, więc ja tam widzę, że już wyprzedane. No słuchajcie, musicie szybko kupić bilety. To może, kurczę, tu w tą stronę jest gdzieś jakiś rynek niezbadany, który może warto gdzieś tam fedrować.
Wiesz co, tak, fedrować na pewno warto, ale jest jeszcze coś takiego, że w tym wszystkim trzeba się zawsze zastanawiać, czy w danej chwili chcesz to robić. Jakby można grać tą muzykę po to, żeby mieć na siłę troszkę, w cudzysłowie to mówię, ale żeby celem było zapełnianie sal, gdyby takim celem było zapełnianie sal, to tak, to zawsze trzeba czegoś takiego szukać. My czasami mamy takie tropy, że coś nam żera jakoś mega z pobocznych projektów, bo my się w bardzo różne rzeczy angażujemy. Tylko później dochodzi do tego, że trzeba się zastanowić, czy naprawdę to chcesz grać, czy jednak nie chciałeś grać tego, co graliśmy dzisiaj na Japie, nie? Bo my chcemy grać to, póki co. To bawi nas też granie dla dzieci, ale gdybyśmy grali tylko muzykę dla dzieci, to obawiałbym się, żebyśmy się w tym utopili i udusili. Mamy ten komfort, który jest naprawdę niespotykany w branży muzycznej, że my możemy, ale nie musimy. Bardzo sobie to cenimy i z tego korzystamy. To nam pozwala często podejmować decyzje, które są z punktu widzenia wielu podmiotów muzycznych jakieś absurdalne, bo właśnie może mając repertuar dziecięcy, każdy wie, że dzisiaj salę dla dzieci sprzedać jest o wiele łatwiej niż grając muzykę folkową. Ale czy na pewno koniecznie chcesz całą energię pakować w to? Może tak, ja nie przeczę, że kiedyś przyjdzie taka chwila, że powiemy teraz nas to jara i chcemy rok na przykład tylko to grać. Ale to musi przyjść oddolnie, bo jak nie, to się można po prostu w tym utopić. No, my naprawdę pozwalamy sobie czasem na takie, no nie wiem, odrzuciliśmy opcję na taką współpracę telewizyjną jedną, dosyć dużą kiedyś, bo po prostu nam nie siedziały warunki i pewnie żeśmy na tym stracili kosmiczne zasięgi, że tak powiem, ale dobra, może nawet to była zła decyzja i nigdy tego się nie dowiemy, ale możemy takie decyzje podejmować, więc podejmujemy decyzje takie zgodne z tym, co czujemy w danej chwili i na muzykę tak patrzymy, więc może będziemy grać dla dzieci czasem, a może częściej, ale na razie czasem.
No jeszcze jest ten aspekt, że jest nas w zespole pięcioro, więc nie może być tak, że ja i Andrzej czegoś żądamy, tylko zawsze staramy się wypracować kompromis, co nie jest łatwym zadaniem.
Im więcej osób, tym ciężej dogadać się w jednym kierunku. Ale ja rozmawiałem tutaj po drodze, szedłem z Bartłomiejem Plewką, który gra u was na perkusji. Ja tak mówię, że właśnie bardzo dorosły zespół, jakby to już weterani, tak? Tam nie ma żadnej tajemnicy, już macie swój kierunek, wiadomo czego się po was spodziewać. Jakieś plany macie czy coś? On tak bardzo mnie tak popatrzył, wiesz co, a jak będzie, to będzie i super i w ogóle zobaczymy, gdzie się znajdziemy. I mi się to bardzo, bardzo podoba, bo tak jak mówiłem wcześniej, jak jest jakieś spięcie, jak jest jakaś napinka, to nie idzie. W pewnym momencie zespoły się rozpadają, zawieszają swoją działalność, a jak jest właśnie ta zabawa, to po prostu działa.
No właśnie myślę, że nam to dużo dało. Wiesz, był taki etap kiedyś, że bardzo dużą czuliśmy presję finansową, byliśmy w różnych miejscach życiowych innych i to powodowało na przykład, wiesz, takie dziwne odczucie, że na przykład zbliża się marzec, a ty przeglądasz nerwowo, czy ten czerwiec będzie takimi żniwami i ten lipiec już, bo jakby zespoły mają dwa razy żniwa, to takie jak my, czyli lato i plenery letnie, no i zimą my mamy świetny materiał kolędowy, który na przykład bardzo lubimy grać i zimą go chętnie gramy. No to są takie dwa żniwa finansowe, już mówimy o finansach. No więc jeżeli jest taka spinka na pieniądze, to już jest po prostu nerwy, więc uciekliśmy od tego i każdy dzięki temu, o dziwo właśnie jeszcze, nie dość, że się ma lepiej psychicznie pewnie, to i lepiej finansowo jakimś dziwnym trafem i w zespole również, ale sytuacja wygląda też tak, że taka presja na sukces, która dzisiaj spala, myślę, większość z kapel totalnie, bo dzisiaj zasięgi i fame jest ważniejszy niż wszystko wokół. Cierpimy na to pewnie wszyscy. My może przez to, że jesteśmy właśnie jeszcze troszkę ciuteńkę starsi niż ten boom social mediów, to wydaje mi się, że po prostu dzięki temu mamy tą możliwość, że się umiemy od tego odseparować i te ciągotki jakby są od nas troszkę dalej. Nie wiem, czy to wszyscy możemy powiedzieć, że wszyscy tacy jesteśmy, ale jako zespół nie mamy tej presji, żeby być, że tylko totalny sukces, bycie totalną gwiazdą, latanie po prostu w komercyjnych radiach od rana do nocy i grania Sylwestra w każdej możliwej telewizji, że tylko to nas spełni, zupełnie odwrotnie. Jakby w sensie na serio cieszy nas najbardziej takie zagranie jak dziś, bo to po prostu jest no, kupa szczęścia, nie? To jest po prostu taka radość, że tego się nie da przełożyć na żadne inne z tych tamtych sukcesów, no więc takie podejście nam daje dużo wolności, no a przy okazji się toczy normalnie takie biznesowe życie zespołu również. To jest, się toczy, tylko to nie jest najważniejsze, nie?
Dla nas właśnie bardzo istotna zawsze była rodzina, rozwój. Nigdy jakby nie stawialiśmy na pierwszym miejscu tego, żeby chwila nieuwagi miała się dobrze, tylko w zależności od tego, w którym miejscu życiowym każdy z członków zespołu w danym momencie był, czy się rodziło komuś dziecko, czy ja potrzebowałam przerwy, bo byłam w ciąży. To po prostu to się tak naturalnie falowało, układało i chyba ta czujność na drugą osobę jest też naszą zasługą, myślę, wypracowaną przez te wiele lat, że wiemy, kiedy ktoś ma jakiś dołek i potrzebuje tego, żeby go po prostu wyciągnąć za uszy, bo następnym razem ktoś inny będzie tego potrzebował i trzeba po prostu patrzeć na drugą osobę.
Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Andrzej Czech i Martyna Czech, czyli zespół Chwila Nieuwagi.
Dziękujemy.
Dziękujemy.